Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pewien znany polityk, którego nazwiska nie wymienię, bo nie chcę brać udziału w dyskusji o nim, a który zmaga się z dokumentami wskazującymi na jego agenturalną przeszłość, oświadczył w desperacji, że gotów jest poddać się testowi na wykrywaczu kłamstw. Zainspirowała mnie ta wypowiedź nie ze względu na tego polityka, ale ze względu na wykrywacz kłamstw. I o tym właśnie z moimi słuchaczami chciałbym dzisiaj porozmawiać. Jak odróżnić prawdę od kłamstwa? To pytanie przy wymierzaniu sprawiedliwości staje bardzo często. Sąd, który uczciwie dąży do wymierzenia sprawiedliwości, musi najpierw poznać prawdę o sprawie, a droga do ustalenia prawdy bywa niełatwa i często wymaga przedarcia się przez gęstwinę kłamstw. Owszem, są takie urządzenia zwane wykrywaczami kłamstw, które w założeniu po emocjach człowieka mają poznać, kiedy mówi prawdę, a kiedy kłamie. Ponoć kłamstwu zawsze towarzyszą emocje, które przekładają się na rytm serca czy też ciśnienie krwi. Czuła aparatura potrafi to wychwycić i dać asumpt do oceny prawdomówności danej osoby. Nie jest to jednak badanie w 100% pewne. Są wytrawni kłamcy, którym nie zadrży powieka ni brew, serce też nie zakołacze i aparatura tego nie wychwyci. Dlatego badanie na wykrywaczu kłamstw, oficjalnie urządzenie to nazywane wariografem, ma jedynie znaczenie pomocnicze i niczego nie przesądza. Wskazuje na prawdziwość lub fałszywość zeznań, ale tego definitywnie nie rozstrzyga. Odróżnianiu kłamstwa od prawdy nadal pozostawione jest ludzkiej domenie. Sędzia własnym uchem, okiem i własnym rozumem musi ocenić, kto mówi prawdę, a kto kłamie. Żadna maszyna go w tym nie wyręczy. Żadna aparatura nie zastąpi ludzkiego sędziowskiego sumienia. Skąd się biorą kłamstwa w postępowaniu sądowym? Z wielu przyczyn. Niektórzy kłamią, żeby się w ten sposób bronić. Człowiek oskarżony o przestępstwo ma prawo nie tylko do milczenia, ale i do kłamstwa. To świadek musi mówić prawdę, bo za fałszywe zeznania przed sądem, policją czy prokuratorem grozi mu odpowiedzialność karna, z więzieniem włącznie. Oskarżony natomiast ma prawo kłamać w swojej sprawie i nie wolno mu tego poczytywać za okoliczność obciążającą. W poszukiwaniu prawdy tej sądowej często mamy sytuację słowo przeciw słowu. Jeden mówi czarne, ten człowiek mnie napadł i ograbił, a drugi mówi białe. Nie było mnie tam, nie mam z tym nic wspólnego, pokrzywdzony myli się albo kłamie. Szczególnym przypadkiem słowa przeciw słowu są tak zwani świadkowie koronni, czyli skruszeni przestępcy, którzy w zamian za obciążenie innych osób mają w majestacie prawa odpuszczone ich własne winy lub też złagodzoną odpowiedzialność. Niestety to nie zawsze jest droga do sprawiedliwości. Bywa, że wręcz przeciwnie. Znam bardzo drastyczne przypadki takich pomówień. Na przykład urzędników o wzięcie łapówki. Przestępca, gangster pomawiał znanego i szanowanego wójta, że ten wziął od niego łapówkę za tak zwane ustawienie przetargu. Mimo, że żadnych dowodów na wręczenie takiej łapówki nie było, mimo, że firma, która miała wygrać rzekomo ustawiony przetarg, nawet do niego nie przystąpiła. Prokuratura potraktowała sprawę jako pewną i wniosła oskarżenie do sądu. Nie mając żadnych dowodów, tylko słowo przestępcy. Sprawa trafiła do przedwymiaru sprawiedliwości, choć nigdy tam trafić nie powinna. Inna sprawa, o której już opowiadałem czytelnikom i w której niestety wciąż dobijamy się o sprawiedliwość. Tej sprawiedliwości wciąż nie ma. Młody człowiek został pomówiony przez recydywistę o wspólny udział w pobiciu i ograbieniu starszego mężczyzny. Ten młody człowiek przysięga, że nie brał w tym udziału. Przeszedł nawet badanie na wspomnianym już tutaj wykrywaczu kłamstw i przeszedł je pozytywnie. Aparatura nie wskazała, że chłopak kłamie, a jednak sądy skazały go już prawomocnie na 7 lat więzienia. Słowo wielokrotnie karanego przestępcy, który dzięki pomówieniu uzyskał złagodzenie kary, przeważyło dla sądu nad słowem spokojnego, nigdy nie karanego, uczciwie żyjącego młodego chłopca. Trudno się z tym pogodzić, bo przecież nawet Sąd Najwyższy w wielu wyrokach podkreślał, że w sprawach słowo przeciw słowu należy zawsze szukać obiektywnych dowodów pozwalających na zweryfikowanie pomówienia. Najtrudniejsze są jednak sprawy, pamiętam to z mojej własnej pracy sędziowskiej, gdy chodzi o sytuację własne słowo przeciw własnemu słowu. To wbrew pozorom wcale nierzadka sytuacja, że ktoś podejrzany o przestępstwo sam przyznaje się do jego popełnienia, zazwyczaj dzieje się to na przesłuchaniach w policji, a potem przed sądem wszystkiemu zaprzecza. Ktoś powie, normalna rzecz, odwołuje przyznanie, żeby uniknąć odpowiedzialności i kary. Ale nie zawsze to jest ta przyczyna. Z różnych powodów do winy czasem przyznają się ludzie niewinni. Czynią to na przykład dlatego, że chronią kogoś innego. Znam taki przypadek, że ojciec przyznawał się, że spowodował śmiertelny wypadek drogowy, chcąc w ten sposób chronić od odpowiedzialności prawdziwego sprawcy, którym był jego syn. Zdarza się też, że przyznanie się do winy jest wynikiem nacisków w toku przesłuchania. Są ludzie słabi psychicznie, którzy nie potrafią się oprzeć presji, krzykom, naciskom i w bezradności swojej przyznają się do tego, czego nie zrobili. Pamiętam sprzed wielu już lat sprawę, którą wspominam jako jedną z najbardziej dramatycznych, drastycznych w moim sędziowskim doświadczeniu. Młody człowiek przyznał się do zabicia własnej matki. Siedział ponad rok w więzieniu ze strasznym piętnem matkobójcy, a potem wyszło na jaw, że zbrodni dokonał ktoś inny. Chłopak został uniewinniony, choć otwarte zostało pytanie o odpowiedzialność śledczych, którzy nieprawdziwe przyznanie wymusili. O trudnych sprawach dziś Państwu mówię, a mówię po to, żeby słysząc lub czytając o jakichś oskarżeniach czy przestępstwach, zachowali Państwo jednak zawsze tę rezerwę, że nie wszystko, co wydaje się jasne i proste, w rzeczywistości okazuje się prawdziwe. W naszej ludzkiej, ułomnej sprawiedliwości prawda niestety nie zawsze przebija się i zwycięża. Tak się dzieje dopiero u Pana Boga. I z Panem Bogiem dziękuję za dzisiejsze spotkanie.